A to jest radiowy kalejdoskop kultury na antenie Radia Łódź po południowym programie. Mówiliśmy o tym, że ludzie kultury, pracownicy, przede wszystkim zatrudnieni w instytucjach kulturalnych, no, słabo radzą sobie finansowo, bo są kiepsko opłacani. I była mowa o pewnym wstydzie, wynikającym pewnie z tego, że no to wstyd, że sobie tak nie radzić życiowo w obecnych czasach, to może nie wypada. Jeden ze słuchaczy pisze, to może trzeba poszukać prywatnych fundatorów. Obawiam się, pisze słuchacz, że chętnych na pieniądze z podatków jest znacznie więcej niż tych, którzy mogą ten budżet skutecznie zasilać. No pewnie fundatorzy by się przydali. Zresztą kultura zawsze potrzebowała mecenasów, żeby nie powiedzieć sponsorów. Jeśli ktoś czasem nie pomoże, to cienko przędzie i takie są koleje rzeczy. No i teraz pogodzić się z tym, czy nie?
Ale skoro mówiliśmy o tym wstydzie, o strachu przed głośnym mówieniem o sytuacji w kulturze, my polecamy nasz telefon do studia 42 207 45. Można się anonimowo wypowiedzieć, można także anonimowo do nas pisać studio@radioloc.pl. Jesteśmy także na Facebooku. Proszę komentować naszą dzisiejszą audycję albo podzielić się pomysłami, jak tę sytuację można zmienić. Ja jeszcze wrócę do autora tego artykułu, Piotra Groblińskiego, bo jeszcze przed wejściem na antenę, ty tak gdzieś śmiesznie mówiłeś, że występujesz w kilku rolach. Nie dość, że jesteś współprowadzącym tę audycję, autorem artykułu, to jednocześnie pracownikiem instytucji kultury i, jak sam nazwałeś, dziadem kultury.
No tak, może trochę na wyrost, ale gdyby nie żona pracująca tutaj w Radiu Łódź, to pewno tym dziadem byłbym w sensie dosłownym. Ale może to taki żarcik. Natomiast...
Dlaczego to pytam, bo taki na końcu już tego artykułu piszesz w pierwszej osobie liczby mnogiej. Jesteśmy. I piszesz
jesteśmy,
tak. Jesteśmy nieudacznikami, którzy nie potrafią upomnieć się o swoje, czy piękno duchami utrzymywanymi przez rodziców lub współmałżonków. Ofiarami polityki kulturalnej, czy może złudzeń dotyczących wykształcenia. Mhm. No to, czujesz się nieudacznikiem, czy piękno
duchami? To dwa ważne pytania tego tekstu. Ale jeszcze zanim do nich przejdziemy, to ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest tylko sprawa tych pracujących w instytucjach kultury, bo oczywiście przewidziałem ten wątek, który się pojawił tutaj w Facebooku. Budżet jest skromny, jest więcej chętnych, może zmienić pracę, albo może poszukać sponsorów.
A jak ktoś ma talent, to znajdzie jakiegoś sponsora bądź mecenasa, tak?
Jasne, tylko że z tego, co tutaj napisałem, z tych rozmów wynika, że to się niestety odbija też na tym, co dostaje publiczność. Jeżeli muzyk orkiestry z teatru czy z filharmonii no, szuka w każdej wolnej chwili jakiejś szansy do robienia, jeździ do jakiejś szkoły muzycznej na prowincję, gdzieś tam do małego miasteczka, w każdą wolną chwilę poświęca nie na ćwiczenie, nie na przygotowanie, nie na odpoczynek, tylko na jakieś próby dodatkowego dorobienia, to potem to się odbija też na tym wykonaniu. No, jak można interpretować wieczorem muzykę z pełnym zaangażowaniem, jeżeli cały dzień się biega z jednej pracy do drugiej. Czy to samo zajęcia z dziećmi? No, ta jedna z bohaterek prowadzi zajęcia, ale ona w ciągu dnia po 2-3 godziny jest w czterech miejscach, kończy o 21:00, tak? Ona tym dzieciom nie jest w stanie swojego entuzjazmu przekazać. I być może jest to pewna fikcja, którą nie wiem w imię czego kontynuujemy. Być może po prostu nie chcemy tej kultury, nie stać nas na to, bo przy takich zarobkach to się robi w pewnym sensie fikcja.
Mamy telefon, jeżeli państwo pozwolą, odbierzemy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Proszę pana, chciałabym się przyłączyć do dyskusji o kulturze. Z wykształcenia jestem plastykiem, artystą plastykiem, konserwatorem dzieł sztuki i wydaje mi się, sama to odczuwałam nieraz na własnej skórze. Teraz jestem już na emeryturze. Emeryturę mam w niskości, że tak powiem, która nie przekracza 1200 zł też, ale problem jest w tym. Mnie się wydaje, że należy zacząć od tego, że nie ma odbiorców przygotowanych do odbioru tak zwanej kultury wysokiej. Pieniądze są na kulturę, tak zwaną kulturę według mnie, bo co rusz to jakieś festyny się organizuje, które nic nie dają, nic nie uczą. Nie ma przygotowania w szkole do tego, żeby dzieci odbierały kulturę. Pamiętam, jak chodziłam do szkoły podstawowej, było to bardzo dawno, ale chodziliśmy do muzeów bardzo często, do teatru. kogo teraz stać, żeby pójść do teatru, bo mnie nie stać na przykład.
A to sugeruje pani, że nie ma dla kogo po pierwsze kultury tworzyć, tak. A po drugie nie ma co się użalać na tym, że na kulturę nie ma pieniędzy?
To znaczy,
w związku z taką sytuacją, jaką pani rysuje?
Są pieniądze na kulturę, ale nie na tak zwaną kulturę wysoką. Tak jak mówię, organizuje się imprezy dla szerszej publiczności, która to nic nie daje, oprócz tego, że ktoś pójdzie i się zabawi, bo jest jakiś festyn i nic więcej. Nic więcej.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ciekawy, to pewnie
tutaj
odniesiemy się do niego.
Chciałaby się odnieść.
Przede wszystkim zmieniły się też funkcje kultury, dlatego że kultura przede wszystkim ma bawić w tej chwili, a przecież pełnić powinna jeszcze inne funkcje, rozwijać, upodmiotawiać nas i tak dalej, integrować. Mnie się wydaje, że to są bardzo ważne, ukryte jakby takie podstawowe, błędne założenia. Otóż pierwsze, my nie zdajemy sobie, chociaż ministerstwo nasze nazywa się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, to naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest kultura dla ukształtowania tożsamości społeczności, ale także jak będzie ona po prostu się dobrze sprzedawała wtedy, kiedy będziemy być świadomi pewnych potrzeb. I tutaj jest przykład w Krainie Basków z Bilbao, miejscowością, gdzie zbudowano przepiękne zresztą Muzeum Sztuki Współczesnej, miejscowością, która upadała, która właściwie miała ogromne bezrobocie i która po zaprojektowaniu tego centrum kulturowego tak naprawdę odżyła. Ogromna ilość turystów, aktywizacja społeczności. Są jeszcze inne, bardzo ciekawe przykłady. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy mieć jakiś świetny pomysł na kulturę w danym regionie, miejscowości, świetny pomysł na przekaz, to prawdopodobnie będzie to coś, co będzie niosło tę społeczność. I druga rzecz. Myślę, że sami artyści muszą też wypracować jakiś model funkcjonowania w społeczeństwie, które uległo zmianie. To nie jest już XIX-wieczne społeczeństwo. To jest społeczeństwo, gdzie jest wiedza ogromnie ważna. Żyjemy w społeczeństwie opartym na wiedzy, na informacji, że powinny być inne rodzaje relacji między konsumentem kultury a twórcą. Być może dalej rozwinięta interaktywność. Nie ma takich form. Nie ma również czegoś takiego jak menedżerowie kultury. Znaczy ja sobie wyobrażam, że sami artyści powinni się aktywizować, wyjść z cienia, tak, tworzyć. Teraz mamy, niekoniecznie muszą to być związki zawodowe, mogą to być różne akcje z wykorzystaniem internetu, którzy powinni werbalizować swoje oczekiwania. Patrz, pielęgniarki, które też sfeminizowany zawód, chociaż bardziej zdecydowanie sfeminizowany niż tu artyści. I jeżeli będziemy wiedzieć, czego chcemy, będziemy mieć propozycje dla innych ludzi, to ta propozycja prawdopodobnie w części będzie przyjęta. Czyli muszą artyści sami oczyścić się z pewnych wyobrażeń na temat swojej roli w społeczeństwie, przełknąć to, że się tabloidyzowała kultura, przełknąć to, że gusty są niestety bardzo prymitywne w większej części społeczeństwa, no i coś takiego wymyśleć, żeby byli po prostu atrakcyjni.
Tak? Ale to znaczy, że mamy zmierzać właśnie do tych, powiedziałabym, prymitywnych gustów, a nie próbować edukować?
A broń Boże. Właśnie o to chodzi, żeby odejść od tej sytuacji, kiedy mamy kulturę właściwie bardzo taką masową w Antenie Kłoskowską, prymitywną, tak? I mamy tę kulturę wysoką, do której ci z dołu nie mają dostępu de facto, bo to są awangardy, to są elity, to są grupy zamknięte, które zresztą dbają, pilnują tej swojej zamkniętości, tej ekskluzywności.
Faktycznie tak jest? Wy cały czas żyjecie gdzieś w zamkniętym kręgu, jako artyści, jako poeci, jako pracownicy instytucji kultury?
Maciej Robert żyje w zamkniętym kręgu 5 kandydatów do Nagrody Szymborskiej.
Jako poeci na pewno żyjemy...
To nie o to chodzi, nie o taką zamkniętość chodzi. Tu chodzi o pewną formułę pracy kulturalnej.
Ja bym jeszcze wrócił do pielęgniarek, o których pani profesor mówiła. Tak wrócił nieco naokoło, ponieważ tydzień temu pracowników sektora kultury zelektryzowała wiadomość, że będą podwyżki. Minister kultury zapowiedziała podwyżki, po czym oczywiście się okazało, że nie dla każdego. A podwyżki będą rzędu 5%. Więc ja sobie tak szybciutko teraz przeliczam, ile, jeżeli w ogóle bohaterki twojego tekstu dostaną te podwyżki, to jaka to będzie kwota, to 50-60 zł. No to rzeczywiście...
Wystarczy na jeden bilet do teatru.
Rzeczywiście jest za co poszaleć, ale co my mamy wobec tego zrobić? Czy taki marsz jak w Krakowie, bo to wydaje mi się dosyć śmieszne, kiedy pielęgniarki się oflagują, pójdą pod Sejm bądź pod budynek Ministerstwa Zdrowia, odchodzą od pacjentów i wówczas jest poważna sytuacja. A my co?
Ale walczą o swoje, a tak, wy siedzący w swoich...
Ale co my mamy na te transparenty? Jakie hasła, że nie wydrukujemy kolejnej książki, nie przeprowadzimy spotkania z pisarzem.
W Krakowie pojawiło się po prostu hasło, jak przeżyć za 1286,16 zł. No, bardziej wymownego chyba nie można wymyśleć.
Mhm. Właśnie, ale panie przewodniczący, czy w programach wyborczych, kandydował pan też do Sejmu, prawda? Czy w programach wyborczych ktokolwiek o kulturze mówił cokolwiek? Czy jakieś hasło?
Nie. Niewiele oczywiście mówiło się o kulturze. Jest oczywiście w programie PiS-u tam kilka stosownych zapisów dotyczących kultury i poprawy sytuacji też ludzi pracujących w kulturze. To można sobie przeczytać na www.pis.org.pl. Ale ja chcę może wrócić do innej jakby kwestii, bo jest na pewno sytuacja taka, że w tym sektorze kultury jest za mało pieniędzy. Dlaczego? Mówię o wynagrodzeniach. W ostatnim czasie przyszedł do mnie człowiek na dyżur, który miał problem następujący. Administracja kazała mu podjąć szybko decyzję, żeby on wykupił swój domek. On mieszka w domku, który był domkiem komunalnym i nagle prezydent miasta zmienił politykę i albo wykupuje, albo będzie się wyprowadzał stąd. I on szybko sprawdził swoje zdolności kredytowe i okazało się, że oczywiście jako człowiek pracujący w tym sektorze, w jednej z jednostek, nie ma takiej zdolności. To też pokazuje tą sytuację, że pewnie inny by sobie może, pracujący w jakiejś korporacji, trochę lepiej w tej sprawie poradził. Jest oczywiście sprawa niezwykle ważna, którą tutaj pani profesor dotykała, tej kultury wysokiej. W ostatnim czasie na przykład prezydent miasta zdecydował o tym, że będzie tutaj transatlantyk za 14,5 miliona. Pojawiło się
na 4 lata oczywiście, nie mówimy
na
o
3 lata.
Nie mówimy
pojawiło
o jednej
się pytanie,
edycji.
Czy oczywiście duże zaniepokojenie wśród pracowników kultury, teatrów, tak, i też tych, którzy prowadzą prywatne inicjatywy takie związane z różnego rodzaju festiwalami. Myślę, że mądrość powinna polegać na tym, żeby znajdować po pierwsze bardzo rozsądny kompromis pomiędzy tym, co jest tak zwanego wysokiego topu i za co trzeba zapłacić bardzo wiele, tak jak był też festiwal Camera Image, o którym też wszyscy...
Znaczy to nie zawsze jest tak, że kultura wysoka łączy się z tym, że trzeba na nią wiele zapłacić.
Ale ja chcę powiedzieć o tym, że w żadnym razie nie można zapominać o tych tak zwanych swoich, tak? Bo jeżeli zapomnimy o tych naszych... Tak to się odbywa. Przychodzi pracownik do pracy w jednostce kultury także. Dostaje wyższe wynagrodzenie od razu na wejściu, niż ten, który w tej kulturze pracuje 10 do 15 lat. Ja jestem w stanie wskazać państwu i słuchaczom bardzo wiele takich przykładów. Nie odbywa się to...
To o tym mówiła jedna z bohaterek, która pracuje w domu kultury małym, osiedlowym. Mówi, no to jeżeli stać miasto na festiwale za kilkanaście milionów, czy za kilka milionów, a nie stać tutaj na ten osiedlowy dom kultury, to powiedzmy to wprost, a nie udawajmy, że jest inaczej.
Nie wiem, czy państwo słyszeliście o takiej propozycji rządu brazylijskiego sprzed kilku lat. Nie wiem, czy zostało to wprowadzone, że każdy obywatel dostaje $25 na kulturę. Przy czym tam było takie małe zastrzeżenie, że ktoś jest bardzo biedny, może to wykorzystać na inne cele, a zastanawiamy się nad tym, czy bardzo bogaci powinni to dostawać. No pewnie nie. Natomiast jest to jakaś propozycja. I myślę, że ludzie kultury powinni wychodzić z bardzo różnego rodzaju żądaniami. Powinni werbalizować to, dawać propozycje. Nie tylko wychodzimy i chcemy podwyżki, bardzo dobrze, okej. Okay. Natomiast wychodzić z pewnymi propozycjami, które...
Tak jak to robią pielęgniarki.
Które będą do dyskusji społecznej, tak? Teraz łatwość podejmowania różnych tematów społecznej dyskusji jest bardzo duża. Musicie po prostu się spotykać i musicie formułować, także pokazywać. W waszym interesie jest to, żebyśmy zrobili to czy to.
Czujecie się zmotywowani?
To może ludzie kultury, jako bardzo kulturalni, w tym wszystkim są zbyt dyskretni.
Ale nie da, na pewno nie da się ukryć, że kultura, zwłaszcza kultura wysoka, jest bardzo droga. Weźmy pod uwagę bilety do teatru chociażby, zwłaszcza w Warszawie. U nas już na szczęście są trochę tańsze. Weźmy pod uwagę ceny płyt, książek i tak dalej. Ale z drugiej strony pomyślmy o tych ogromnych kolejkach podczas Nocy Muzeów. To jest jedna z niewielu okazji, kiedy do muzeum można iść za darmo.
Też byliśmy tego świadkiem w przypadku takiej akcji w Łodzi, bilet za 250 groszy, były kolejki, po prostu biletów nie było.
I to świadczy o tym, że z jednej strony nie stać nas na kulturę, a z drugiej strony, że jest zapotrzebowanie nawet na tę kulturę wysoką.
Czyli warto bić się o słuchacza, o widza, o czytelnika, tylko trzeba go po prostu
Ale mówić. Trzeba wyjść i o tym mówić, bo jeżeli będą mówić w swoim gronie, czyli jednak dochodzimy do wniosku, że taka akcja w Łodzi by się też przydała, ale z tego, co widzę, mamy kolejny telefon w tej sprawie.
To już chyba krótki telefon na sam koniec, bo nam się czas kończy. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, ja tak anonimowo, bo to jak w telefonie zaufania, nie wiem, kto mnie słucha. Więc proszę państwa, chciałem się zapytać w temacie kultury, tak troszeczkę z przymrużeniem oka oczywiście, chociaż temat jest poważny. Jak zakończyła się sprawa pana Bogusława Lindy po jego sławetnej wypowiedzi, czy aby nie został, bo jak to pani prezydentka nasza kochana, czcigodna i tak dalej powiedziała, że przypominając mu, dając mu pozdrowienia od...
To ja panu przerwę, wejdę w słowo i powiem, drogi panie, nie na ten temat dzisiaj rozmawiamy. Dajmy sobie spokój, co tam napludł Bogusław Linda a propos Łodzi, co też takim echem przyodbiło, bo będziemy zmierzać do puenty w tej naszej dyskusji na temat, czy ludzie kultury wreszcie tupną, nie wiem, uderzą pięścią w stół, pokażą się i zaczną być dostrzegani, żeby nie było tak, jak mówił nasz kolejny gość, że te średnie wynagrodzenia w różnych resortach są różne w zależności, czy to resort siłowy, czy mniej doceniany. Tak jak
środowisko naukowe, pani profesor, apeluje do tego, żeby wyszli na ulicę i żeby walczyli o swoje.
To znaczy, ja w ogóle uważam, że najgorszą rzeczą jest to, jak mamy jakieś pewne potrzeby, mamy wizję, nie wychodzimy, nie werbalizujemy tego, nie obiektywizujemy. Każdy, aż zwłaszcza takie środowisko, ludzi bardzo wykształconych, wrażliwych, kreatywnych, a jednocześnie ludzi, którzy liczą się z oceną środowiska i którzy bardzo...
I dlatego środowiska istnieją tak naprawdę.
Tak, istnieją. Muszą po prostu pokazać tą swoją wartość i ofertę. I wyjść z tą ofertą do innych. Ja myślę, że jesteście nie do zastąpienia po prostu.
No. Tak, ale jak pisałem w reportażu, te bohaterki się nawet boją ujawnić jakiś poszlak, które by... Bo boją się zapewne zwolnienia czy nieprzyjemności w pracy, także...
Niewykluczone, że tylko ostracyzmu ze strony środowiska, dlatego, że to są małe stosunkowe środowiska, które są... ludzie się znają w tych środowiskach, tak? I my chcemy dobrze wypaść. Pokazujemy, że...
Może potrzebna jest taka jedna osoba, która po prostu ten lud, że tak powiem, poprowadzi. Może Maciej i Robert.
Profesor, to moim zdaniem to są bardzo kruche stanowiska pracy, bardzo kruche, słabo opłacane. W związku z tym ta obawa tych osób, które te stanowiska zajmują, jest tak naprawdę jeszcze większa niż wszystkich innych. Uważam, że pan dobrze zdiagnozował tą sprawę, mówiąc, że te osoby obawiają się przede wszystkim. No, wstydzą też. Ja uważam, że ten element wstydu też jest. Ale one tak naprawdę obawiają się, żeby... Bo na to ich stanowisko... Oczywiście jest wiele innych osób, które mogą być przysłane nagle przez magistrat i zająć to stanowisko. Niestety. W związku z tym one są bardzo ostrożne i kochają tą swoją pracę, chcą tą pracę wykonywać, a jednocześnie
uczelnie
nie daje im to satysfakcji
wypuszczają co rok.
Miejmy nadzieję, chętnie. Że i z pomocą władzy, budżetu, a przede wszystkim publiczności, sytuacja ludzi kultury będzie ulegać zmianie. I to najlepsze. Dziękujemy za tę dzisiejszą dyskusję. Radiowy Kalejdoskop Kultury. Naszymi gośćmi byli pani profesor Rolanta Kopka, Społeczna Akademia Nauk, Marek Michalik, przewodniczący Klubu Radnych PiS oraz Maciej Robert z Łódzkiego Domu Literatury i oczywiście Piotr Grobliński, autor tego artykułu.
Dziad kultury.
Dyskusja niezakończona. Oczywiście rozmawiała z naszymi gośćmi Agata Gwizdała.